No to przedstawcie się czytelnikom bloga Spółdzielnia Socjalna w Praktyce.
Marcin Dziewięcki, prezes zarządu Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody.
Oraz Marcin Jedliński, wiceprezes zarządu.
No fajnie brzmi. No powiedzcie coś więcej o sobie, czym się zajmujecie w spółdzielni, co robi spółdzielnia, czym się zajmuje.
Generalnie spółdzielnia socjalna nasza zajmuje się szeroko pojętą turystyką dzieci i młodzieży, czyli przede wszystkim wycieczki szkolne, obozy letnie i zimowe oraz także zajmujemy się eventami firmowymi.
Mhm. Która z tych branż idzie Wam najlepiej? Gdzie macie najwięcej klientów, gdzie najwięcej zarabiacie?
Jeśli to nie mogę, tajemnica. Oczywiście. Tak naprawdę bardzo istotne w ogóle z perspektywy patrzenia na to, co robiliśmy do tej pory, jest to, że to się zmienia w czasie. Na początku naszej działalności popełniliśmy pewien błąd, nie błąd, natomiast błąd ideowy, który polegał na tym, że chcieliśmy robić kilka rzeczy jednocześnie. Tych rzeczy nie dało się do końca połączyć, należało zdobyć jakąś specjalizację. My wybraliśmy, że na początku wyspecjalizujemy się w organizacji wycieczek szkolnych i idąc za ciosem obozów letnich i zimowych. Natomiast w perspektywie czasu, kiedy już nabraliśmy doświadczenia i kontaktów, kiedy tych realizacji po prostu było już kilkaset po, to dołączyliśmy wtedy te imprezy firmowe. Jeśli chodzi o przychód w naszym takim rocznym budżecie, to z racji ilości wygrywają wycieczki szkolne mimo wszystko. Natomiast nieśmiało te eventy gonią, ponieważ no wiadomo, są to inne potrzeby uczestników, a inne potrzeby często są związane z po prostu innym budżetem.
Mhm. Czy w tym odwiecznym pytaniu wielobranżowość czy specjalizacja, wy opowiadacie się po stronie?
My raczej wybraliśmy specjalizację, natomiast w takich dwóch, trzech konkretnych gałęziach rynku.
No i oczywiście ta specjalizacja jest istotna, natomiast w perspektywie zakładamy wielobranżowość, tylko że ważne jest to, żeby bardzo małymi łyżeczkami starać się wszystko sobie nakładać na swój talerzyk i kiedy już po prostu włoży się w to czas i wysiłek, no to na tym talerzu jest całkiem sporo, więc można robić wiele rzeczy. Tylko po prostu trzeba je wdrożyć, a wdrożenie jest najdłuższym procesem, który tutaj u nas nastąpił.
Mhm. Czyli co byście poradzili innym spółdzielniom? Warto na początek, startując, postawić na konkretną działkę, czy jednak na kilka działek i zobaczyć, która lepiej wyjdzie?
Myślę, że przede wszystkim powinni wszyscy próbować zacząć od jednej, dwóch specjalizacji. Po pierwsze, wymaga to mniejszego zasobu ludzi, bo jednak każda branża wymaga jakiejś specjalistycznej wiedzy, więc przy jednej, dwóch jesteśmy to w stanie na start w kilka osób ogarnąć. Natomiast jeżeli byśmy chcieli robić wiele rzeczy, to tak naprawdę potrzebujemy dużej ilości pracowników, wspólników, którzy ten temat ogarną.
No. Czyli ja może jeszcze tak dodam, że ja z kolei mam taką refleksję, że dobrze jest robić dwie, trzy rzeczy, które są różne od siebie, i w pewnym momencie po prostu podjąć decyzję, perspektywiczne jest to, robimy to. To tak ja uważam, że to by było fajne wystartować, tak powiedzmy, pomyśleć, podrążyć, płytko, na razie powierzchownie, zastanowić się i wtedy wyspecjalizować się jakby w jednym, maksymalnie dwóch kierunkach, przynajmniej na początku, bo na początku każda działalność, którą się robi, wymaga po prostu uwagi, pracy, i miliona kontaktów. To nie jest tak, że nawet po 5 minut po otwarciu spółdzielni telefon zwariuje od ilości wibracji, które będzie dostawał od klientów. To tak nie jest. To trzeba wypracować.
Okej. W jaki sposób to wypracować? Co konkretnie zrobiliście takiego, że możecie powiedzieć, że teraz tych klientów macie sporo albo wystarczająco dużo?
Przede wszystkim my staraliśmy się ograniczyć nasze wynagrodzenia i reinwestować pieniądze pozyskane dzięki tym klientom, których udało nam się pozyskać do tej pory. Czyli każdy klient, po pierwsze, za sprawą dobrej jakości usług polecał nas innym swoim znajomym, co powodowało, że tych klientów mieliśmy coraz więcej. Ponadto zyski z, można to powiedzieć, marży, którą uzyskiwaliśmy dzięki tym klientom, inwestowaliśmy w reklamę, z którą docieraliśmy do osób, które nas jeszcze w ogóle nie poznały.
Czy to się tak fajnie mówi, że inwestować zyski w firmę, natomiast no z czegoś trzeba żyć, nie? Czyli wynagrodzenie trzeba zarabiać, bo trzeba płacić swoje koszty osobiste. A więc pytanie, jak to wypośrodkować? Gdzie znaleźć? Jak znaleźć ten złoty środek? Żeby jednocześnie zarabiać w spółdzielni, tak, móc się utrzymać, a z drugiej strony faktycznie móc sobie pozwolić na reinwestowanie dochodów.
Jeśli to z przyjemnością bym powiedział, że no, prowadzenie biznesu, czy to w sferze ekonomii społecznej, czy w ogóle biznesu, wymaga pewnego poświęcenia. I jeśli ktoś jest zainteresowany tym, żeby zawsze mu starczało od 10 do 10, to warto przeanalizować, jakie on ma potrzeby wobec życia, bo być może lepiej byłoby, żeby jednak mimo wszystko znalazł sobie jakieś zatrudnienie w formie takiej stabilnej od 8 do 16. To ma bardzo wiele zagrożeń. Ja bym tak nie potrafił. Ja jednak wolę ten tryb, który powoduje, że jeśli trzeba wstać o 4, to wstaję o 4, jeśli trzeba wstać o 3, to wstaję o 3, jeśli trzeba iść spać o 10 rano, to idę o 10 rano, bo tak po prostu wolę. I powiem szczerze mówiąc, że oczywiście są pewne potrzeby, natomiast no, my te potrzeby ograniczaliśmy czasami poniżej tego minimum. To była nasza inwestycja. I tą inwestycją uważam, że udało się wiele uzyskać. Bo naprawdę no, były takie miesiące, że to wynagrodzenie mieliśmy bardzo, powiem szczerze mówiąc, skromne. Mm-hmm. Tak, bardzo skromne.
Czy tutaj myślę, że jeszcze wchodzi taka prosta sprawa w to budowanie kapitału w ramach spółdzielni, czyli w prosty sposób mówiąc, jeżeli im więcej pieniędzy przeznaczymy na początku dla siebie, tym dłużej ten proces rozbudowy spółdzielni będzie trwał. A im więcej kapitału przeznaczonego na wynagrodzenia ograniczymy, a przeznaczymy go na, załóżmy, reklamę lub doskonalenie produktów, tym szybciej ta spółdzielnia nam się będzie rozwijała i szła do przodu.
Ja potwierdzam w pełni, bo to jest właśnie to, co mówi Marcin. Jeżeli na początku ściśniemy pasek, to później możemy go szybciej poluzować.
Czyli mówicie, spółdzielco, pogódź się z nieregularną wypłatą i wypłatą, która na początku.
Nawet nie
będzie...
spółdzielco, przedsiębiorco. Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność, jeżeli nie ma na koncie ułożonych sobie, nie wiem, 200, 500, 300 tysięcy złotych, a może i więcej raczej, no ale powiedzmy, no nawet 20, nie?
No, to... ale jak to się ma do spółdzielni socjalnej, gdzie, jak wiemy, ta grupa założycieli często jednak odbiega od osób
trzeba
typowych.
Rekompensować właśnie swoim zaangażowaniem i swoją zdolnością do czasami robienia pewnych rzeczy po godzinach. To tak na przykład, jeśli, nie wiem, załóżmy, ktoś z moich znajomych idzie do pracy w Sylwestra przykładowo, to oczekuję, że otrzyma wynagrodzenie adekwatnie wyższe ze względu na to, że to jest no, po prostu taki okres. Nie? Ja na początku pogodziłem się z tym, że jak pójdę w Sylwestra, no to albo za skromne wynagrodzenie, albo czasami po prostu traktowałem to na zasadzie, no pracuję dla siebie, pracuję dla nas, robię to wolontariacko i często tak było. Teraz oczywiście już czas pozwolił na to i czas, praca pozwoliły na to, że to się zmieniło i teraz już jak muszę gdzieś pracować w Sylwestra, to albo nie pracuję, albo pracuję, no tylko że już inaczej zupełnie.
Okej. Jakie było wasze największe wyzwanie w spółdzielni i jak sobie z tym wyzwaniem poradziliście?
To ciężkie pytanie, bo generalnie wyzwań było sporo, bo generalnie
dogadanie się.
Z każdym krokiem, z każdym tygodniem, z każdym miesiącem pojawiały się nowe wyzwania, bo to jednak nowa działalność. Tutaj musieliśmy się zebrać w te kilka osób, ustalić wspólne cele i wspólnie je realizować. I myślę, że wyzwania spotykaliśmy non-stop. No i tutaj one się bezpośrednio wiązały z tym, że musieliśmy ze sobą współpracować i się ze sobą dogadać.
Czyli to zgranie zespołu to było takim najtrudniejszym
zadaniem? Tak, dokładnie.
To było najtrudniejszym zadaniem, ale to było też największą tą szansą, która pozwoliła nam utrzymać tą spółdzielnię socjalną i utrzymać naszą działalność i ją rozwijać, bo tak naprawdę właśnie chodzi o to, że trafiały nam się te cały czas jakieś przeszkody po drodze i my próbowaliśmy i udawało nam się to je ominąć i je przeskoczyć. Tutaj kiedyś takie słowa mądre słyszałem, chyba nawet Marcin, ty mi je przekazywałeś, że ktoś kiedyś zadał pytanie, co jest przeciwieństwem sukcesu. I tutaj większość ludzi odpowiada, Waldku...
Pewnie chcesz, żebym powiedział porażka.
Pewnie chcę, tylko że porażka nie jest przeciwieństwem sukcesu. Przeciwieństwem sukcesu jest przeciętność, a porażki to jest to, co prowadzi do tego sukcesu. Jeżeli, tak jak na przykład Edison, nie wiem, 1000 razy spróbował wymyślić żarówkę, to mówi się, że on po prostu spróbował 1000 sposobów na niewymyślenie żarówki. Tak, i ten 1001, któryś tam, być może nie ten akurat, ale był tym udany.
Tak, to takie amerykańskie podejście. W Polsce byśmy, wielu z nas by pewnie powiedziało, że 1000 razy odniósł porażkę. Zapominając, że to jest droga do jego sukcesu.
Dokładnie.
Okej, okay, ale co zrobiliście, żeby ten zespół zgrać? Żeby te trybiki zaczęły pracować?
Znaczy, myślę, że my mieliśmy troszkę ułatwioną sytuację, bo my wszyscy się znaliśmy wcześniej. My już się wcześniej docieraliśmy, znaliśmy, współpracowaliśmy ze sobą na różnych płaszczyznach i to pozwoliło nam stworzyć zespół, który przynajmniej na początku sprawnie pracował.
A ja się trochę zgodzę, trochę nie, bo Marcin, zauważ, że my na przykład, ty i ja, nie do końca się znaliśmy. Znaliśmy wspólnych znajomych, mieliśmy wspólne pasje, wspólne idee. I tutaj to pomogło. Natomiast faktem bardzo pomaga znajomość i taka umiejętność współpracy mimo różnego zdania. To jest w ogóle kluczowe. To, że my potrafimy czasem mieć różne zupełnie dwa zdania, no nie chcę tutaj mówić, ale po prostu są czasami dwa, trzy różne zdania u nas i mimo to potrafimy wypracować to optymalne. No, my wprowadziliśmy bardzo szybko procedurę wyboru właściwej decyzji. To była ta, która miała większość głosów i bardzo szybko pogodziliśmy się z tym, że czasami moje zdanie nie jest najistotniejsze, bo być może po prostu trzy osoby, czy tam kilka osób ma jakieś inne spojrzenie na to i ich spojrzenie jest realizowane i nikt się nigdy nie obrażał o to, że jego opcja została przegłosowana. To nigdy nie miało miejsca. No może tam parę razy, ale to na zasadzie bardziej wygubki i tak dalej, ale bez żadnej złości, bez żadnych problemów.
Czy mówicie, że różnica zdań jest czymś normalnym, tak?
Nawet być powinna, bo jeżeli byśmy wszyscy mieli takie samo zdanie, no to generalnie niepotrzebne by było te kilka osób. Najważniejsza w tej współpracy jest to, żeby się wzajemnie uzupełniać, czyli mamy różne umiejętności, różne podejście, różny charakter i dzięki temu jesteśmy w stanie wypracować najlepsze rozwiązania.
Jeżeli on powiedział, że powinna, to ja mówię, że nie powinna.
Okej, okay, dla przeciwwagi. No dobra, ale mówi się, że w spółdzielniach socjalnych ludzie się kłócą, są konflikty i to prowadzi do rozpadu. A wy mówicie, że w sumie konflikty, różnica zdań, tak, jest czymś normalnym.
Tak, znaczy myślę, że to jest kwestia już konkretnych osób i osobowości, bo tutaj też trzeba mieć na uwadze taką ważną rzecz, że czasem każda ze stron musi umieć odpuścić. Mimo wszystko, że się z czymś nie zgadza, że uważa, że to, co zostało wypracowane, jest najgorszym z możliwych rozwiązań, to jednak jest rozwiązaniem wspólnym. No i tutaj z tym się trzeba pogodzić i to zaakceptować.
No to nie jest łatwe.
No, na pewno. Okej. Pamiętam też, że takim fajnym elementem u Was na początku współdzielni były takie regularne spotkania zarządu. Powiedzcie coś więcej o tym.
Czy to była taka inicjatywa, która powstała, nie wiem czy spontanicznie, natomiast wiązała się przy okazji z, powiem tak, z posiłkiem, z obiadem, który wspólnie spożywaliśmy i wtedy omawialiśmy najważniejsze sprawy, które są, dzieją się teraz, najważniejsze sprawy, które chcemy poruszyć w przyszłości i można by tak powiedzieć, ustalaliśmy sobie strategię na najbliższy okres czasu i myślę, że to w dużej mierze pozwalało nam zachować, utrzymać współpracę tak na takim poziomie, że każdy był równomiernie poinformowany w najważniejszych sprawach.
Mhm. Czyli że wszyscy wiedzieli, co się dzieje i pchali ten okręt w tą samą stronę, tak?
Tak, tak. To było ustalenie wspólnego kursu.
Mhm. Okej, jak robić takie spotkania, żeby one były faktycznie takie żywe, inspirujące i żeby, nie wiem, członkom zarządu chociażby chciało się na nie przychodzić?
Myślę, że przede wszystkim one nie mogą być sztuczne. Mhm. Czyli nie robimy ich na bazie takiego spotkania, w którym ktoś ustala sztywne punkty, omawiamy, kończymy. Tylko oczywiście wiadomo, zawsze musi być jakiś plan, natomiast te rozmowy powinny być luźne, bo w takich luźnych rozmowach najwięcej świetnych pomysłów przychodzi. No i myślę, że tutaj wartość dodana powinna być też jakaś takich spotkań. W naszym przypadku był to obiad, który wspólnie mogliśmy zjeść, zazwyczaj bardzo dobry obiad. I
finansowany przez spółdzielnię?
Czasami były takie posiedzenia, które były finansowane przez spółdzielnię. Większość jednak mimo wszystko były finansowane bezpośrednio przez nas. Ja tu dodam, że na początku w ogóle staraliśmy się robić jakieś protokoły z tych spotkań. Robiliśmy plany tych spotkań, to też właśnie jest ważne. Później trochę od tego odeszliśmy, bo po prostu ilość spraw spowodowała, że przestaliśmy mieć czas na tego typu bardzo, uważam, fajne rzeczy, no bo po prostu nie było kiedy zanalizować tego, co się działo 10 tygodni temu na spotkaniu, bo już tu i teraz. Ważne jest, no, w naszym przypadku, że każdy sobie przygotowywał, powiedzmy, nie wiem, 2, 3, 4 sprawy, które chciał poruszyć, chciał poinformować, po prostu była taka okazja, a powiedz mi tu, a powiedz mi tam. To było fajne, żeby coś takiego zrobić. Moim zdaniem po prostu trzeba chcieć iść w jednym kierunku, trzeba sobie uświadomić taki główny cel, nie? Jaki w tym wszystkim nas dotyczy. No, tak jak w przedsiębiorstwie takim zwykłym najważniejszy jest zysk, tutaj też jest najważniejszy zysk, tylko inaczej rozumiany. I warto o tym pamiętać gdzieś tam cały czas, jaki jest cel naszej działalności. I to dużo pomaga, jak się tak czasem stanie. Tam trochę się podśmiewam, troszkę tak. Z takich technik, które mówią, że czasem trzeba warto stanąć przed lustrem i sobie powiedzieć, co ty chcesz zrobić, zwizualizować. Są takie jakieś techniki. Na pewno moje to niezrozumienie bardziej wynika z tego wszystkiego. Natomiast uważam, że trochę to pomaga mimo wszystko ustalić sobie w głowie, co ja chcę za rok.
Okej, no pod warunkiem, że nie poprzestaniemy na wizualizacji, tylko też zastanowimy się, co zrobić, żeby do tego celu dojść, nie?
Tak, każdy cel generalnie powinien być rozbity na jakieś etapy, które po kolei wdrażamy.
Jest cel i pierwszy krok. To ja uważam, że jest najważniejsze. Czyli pierwszy krok, co zrobię po wyjściu ze spotkania? Co zrobię?
Okej. Okay. Pamiętam też, że fajnym tematem u Was na początku, jak zaczynaliście, była kwestia przychodzenia do pracy, niezależnie od tego, czy akurat mamy zlecenia, czy nie. No, w wielu spółdzielniach jest tak, że na początku nie mamy klientów, no więc nie przychodzimy do pracy, no bo po co?
Znaczy, powiem tak. Teraz na przykład mamy bardzo nienormowany czas pracy, a wynika on po prostu z tego, że mamy dużo zleceń i musimy się nimi zajmować często w godzinach takich niestandardowych, czyli czy a to wieczorem, a to wcześniej rano i do tego dostosowujemy swój rytm pracy. Natomiast na początku faktycznie, żeby ta praca ruszyła w spółdzielni, to ustaliliśmy sobie takie sztywne ramy, że przychodzimy o 8, wychodzimy nie wcześniej niż o 16. To powodowało, że nawet jeśli nie mieliśmy zleceń, nie mieliśmy telefonów, nawet nie mieliśmy kapitału wystarczającego na jakąś silniejszą reklamę, która by nam przyprowadziła klientów, to i tak nawet z nudów każdy myślał o tym, co tu zrobić i jak jeszcze zdobyć jakiegoś klienta.
No to jest prawda. Tak, tu warto zwrócić uwagę na to, że z perspektywy członka zarządu spółdzielni, jeśli ktoś z słuchaczy będzie zainteresowany byciem takim członkiem zarządu gdziekolwiek, nawet niekoniecznie w spółdzielni, no to trzeba się nastawić na to, że to jest praca, która jest umiarkowanie nienormowana godzinowo. No, nie, znaczy oczywiście czasem ty, ale najczęściej nie ty decydujesz, kiedy klient potrzebuje oferty, nie ty decydujesz, kiedy ulotki, czy jakieś plakaty, czy cokolwiek ma się pojawić. No, o tym decyduje wszystko wokół, a ty tylko próbujesz się do tego jak najlepiej dostosować i jak najbardziej wpasować w trendy po prostu czasami. No i powiem szczerze mówiąc, że to faktycznie na początku było tak, że my byliśmy od tej 8 do 16, teraz też tak jest, ale wtedy jakby po prostu my musieliśmy nabrać tej maniery po prostu poświęcania jak największej ilości czasu spółdzielni. Teraz i tak poświęcamy więcej czasu, ale, ale mimo wszystko to pomogło.
Ciężko wam było się zmotywować, no bo często w spółdzielniach zakładanych przez grupy znajomych bywa tak, że no nie ma jakiegoś wyraźnego, znaczy ten podział na zarząd, reszta jest taki dosyć sztuczny, nie? Bywa tak, że członkowie spółdzielni mówią, no skoro jestem członkiem spółdzielni, to ja sobie przyjdę dzisiaj do pracy na 10, bo przecież się muszę wyspać.
Prezes wczoraj miał urodziny, to mi się dzisiaj nie chciało.
Okej.
Okay. Ale no. tak to faktycznie wygląda, że często ludziom się nie chce wstać i tutaj myślę, że nawet jeżeli jesteśmy grupą przyjaciół, którzy zakładają spółdzielnię socjalną, to tutaj osoba, która jest wybrana na powiedzmy do tego zarządu, ona musi poczuć tą odpowiedzialność i to ona odpowiada za to, żeby wszyscy pracowali i ona musi wyciągać jakieś konsekwencje z tego, że ktoś się spóźnia, a ktoś nie przychodzi do pracy.
Często wspólnie ustalone. U nas było ustalone, że tam ileś możemy się spóźnić i często to wykorzystywaliśmy. Im więcej sobie pozwalaliśmy, tym więcej się spóźnialiśmy, ale potem zawsze była taka refleksja i słuchajcie, to prowadzi donikąd i znowu na 8.
Aha, okej. Okay. Taki powrót na te właściwe...
No, musi być ktoś, kto jest takim pasterzem zabłąkanych owieczek, który swoim kosturem od czasu do czasu po plecach pogłaska.
I który tak naprawdę czasem też w ten sam sposób musi przypilnować siebie, bo tutaj też się pojawiają takie... Znaczy, może się pojawić sytuacja, że członek zarządu pilnuje, żeby reszta osób pracowała, przychodziła na czas, a sam sobie... lawiruje pomiędzy godzinami przyjścia, godzinami wyjścia. No nie, tutaj jednak też trzeba twardo się trzymać tego, że to też jest moja praca.
Tak. Kwestia samodyscypliny, tak?
Znaczy tu jest ważne, że na przykład tak jak Marcin był takim naszym pasterzem, tak on czasami miał oparcie w innych osobach, które od czasu do czasu jego tym kosturkiem poganiali.
Aha, czyli jeszcze byli pastuszkowie, tak?
Byli pastuszkowie, którzy nad tym pasterzem czuwali, gdy on tam schodził na... złe niwy.
Okej. No po drodze założyliście też spółkę.
Zdarzyło się.
Znaczy,
którą?
Znaczy założenie spółki było taką rozwiązaniem sytuacji prawnej związanej ze spółdzielniami socjalnymi. No tutaj my zajmowaliśmy się i zajmujemy branżą turystyczną i branżą eventową. I chcąc świadczyć wysoką jakość usług, napotykaliśmy na pewien opór związany z nazwą, jaką była spółdzielnia socjalna. No tutaj pozwoliliśmy sobie po prostu troszkę od tego uciec i dla klientów, którzy wymagają wysokiej jakości usług, po prostu oferujemy też te same usługi po prostu pod inną nazwą i się okazuje to metodą skuteczną marketingowo.
Znaczy, no to też nie znaczy, że całkowicie od tej spółdzielczości gdzieś uciekliśmy, bo my dalej mocno te mechanizmy, które zostały wypracowane w spółdzielni, one funkcjonują w spółce. No a oprócz tego jako spółdzielnia działamy, tylko jakby właśnie w takim zupełnie innym zakresie, tam gdzie czasami trzeba za przeproszeniem pokazać się i każdy przecineczek, każdy myślniczek musi być w swoim właściwym, idealnym miejscu, którego nie ma innego możliwego. No to czasem to faktycznie przeszkadzało, bo staramy się to zwalczać, natomiast ten odbiór społeczny jest jednak taki, że jeżeli coś jest socjalne, to znaczy, że jest gorsze lub tańsze lub jakieś inne. I nawet mieliśmy parę takich wywiadów, podczas których nawet nasi rozmówcy, którzy prowadzili z nami wywiady, no pytają się, no dobrze, no ale jak to jest w sumie, wy świadczycie te tańsze usługi i wam się udaje przetrwać. No nie zawsze jest tak, że jesteśmy tańsi. Na pewno jest ten stosunek ceny do jakości wysoki, natomiast no nie znaczy to, że zawsze jesteśmy socjalni, najtańsi. No nie.
Znaczy tutaj też jest, myślę, ważny aspekt, że trochę odbiegając od tematu, że my jako spółdzielnia nie byliśmy nastawieni na to, żeby wygrywać przetargi. To trzeba sobie otwarcie powiedzieć. My staraliśmy się podejść do tego w ten sposób, żeby walczyć o klienta, walczyć o realizację na wolnym, otwartym rynku i po prostu przedstawiać swoje atuty, jakim była jakość świadczonych usług.
A nie wystarczyło wykreować markę tropem przygody? No bo niektórzy mówią, okej, no spółdzielnia socjalna nie brzmi za fajnie, ale przecież spółdzielnia socjalna może na rynek wprowadzić markę i pod tą marką działać. Niekoniecznie trzeba pokazywać.
Tak, ale są klienci, przy których mogliśmy w ten sposób działać, a są klienci bardziej dociekliwi. Tutaj na tych klientów była nastawiona ta zmiana.
Są ludzie, którzy jeżeli po raz pierwszy z nimi funkcjonujesz, to proszą o to, żeby przesłać KRS do na przykład umowy, a później pojawiają się różnego rodzaju pytania. Najczęściej są to przyjemne, fajne pytania z cyklu, o fajnie, spółdzielnia, a co to jest właściwie? Są różne formy i często ludzie chcą wiedzieć więcej. To bardzo mieliśmy mnóstwo takich kontaktów, kiedy ktoś mówił, o spółdzielnia, o fajnie, ciekawe, co to jest, nie? Natomiast no, były też takie przypadki, kiedy po tym, jak ktoś zapytał o cenę obozu, otrzymał tą cenę obozu, to powiedział, kurczę, za taki obóz socjalny tyle pieniędzy? No to przecież moje dziecko było na takim samym, a kosztowało, nie wiem, 3 razy mniej. No oczywiście kosztowało 3 razy mniej, tylko że wtedy ta pani, ewentualnie bardzo pozdrawiam serdecznie, na 99% nie miała zagwarantowanych tych samych usług. Miała zagwarantowane najprawdopodobniej dla tego dziecka zakwaterowanie w standardzie odbiegającym od tego, który my chcemy oferować. Wyżywienie tak samo, no i może jeszcze transport, a nic więcej.
Okej, no właśnie, tu dochodzimy do tego elementu, który mówicie, że chcecie konkurować wysoką jakością usług. Co to znaczy w praktyce?
To znaczy przede wszystkim, że nie przygotowujemy naszych realizacji tak na szybko i potocznie mówiąc po łebkach, tylko nad wszystkimi materiałami, nad każdą realizacją poświęcamy czas i przygotowujemy ją ze szczegółami, co doceniają klienci, którzy są automatycznie gotowi zapłacić więcej za takie usługi.
Możesz podać jakiś przykład?
Ja mogę z przyjemnością podać, bo chodzi o to, że tak rozwijając myśl, chodzi o to, że jeżeli ktoś brał udział na przykład w grze miejskiej albo grze terenowej i brał udział na przykład, nie wiem, organizowanej przez kogoś innego, a potem organizowanej przez nas, to często to nie są wcale większe pieniądze, to często płaci się za markę też, prawda? Natomiast kwestia jest tego typu, że nagle mówię, kurczę, teraz jakoś to inaczej rozumiem, teraz to jest co innego. I mieliśmy takie realizacje, gdzie klient był zainteresowany tym, żeby po prostu wszystko grało i buczało dobrze, a cena jest ważna, ale nie najważniejsza.
Czyli dla Was wysoka jakość to?
Dbałość o wszystkie szczegóły. I o to, żeby przede wszystkim klient był zadowolony z świadczonych usług.
Dla mnie też z kolei to, że po prostu umiejętność przewidzenia wszystkiego. My generalnie najczęściej, kiedy coś się wydarza na jakiejś realizacji, to jest generalnie nie do uniknięcia, bo często się coś zdarzy. To najczęściej jednak mimo wszystko byliśmy na to przygotowani i no to jest jakby istotne.
Czyli umiejętność też przewidywania, co może pójść nie tak.
Tak, tak. A tu jeszcze tak sobie teraz przypomniałem jedną taką historię, że w sumie my tak mówimy o tej cenie i o jakości, że tą jakość mamy wyższą, a cenę też mamy wyższą, ale to nie jest też do końca tak, szczerze mówiąc, jak sobie teraz uświadomiłem, prawda, bo przecież były takie zapytania, że okazało się, że byliśmy 40-50% tańsi niż konkurencja i chyba Waldku nawet, nie wiem czy nie, rozmawialiśmy o tym już kiedyś i tak mi się kojarzy. Natomiast no, kwestia jest tego typu, że byliśmy tańsi o 40-50%, potem świadczyliśmy usługę dla tej firmy i okazało się, że oni są, nie wiem, 3 razy bardziej zadowoleni, bo nagle okazuje się, że da się to, da się tamto. No nie chcę tutaj zdradzać największych takich tajemnic, które świadczyły właśnie o tym, że klient wychodził zachwycony, bo...
No to zdradź jedną.
No, jak jest... Takie, o których nie można mówić. Znaczy nie, bo opowiem, jest... tylko muszę sobie opowiedzieć, bo to, że gdzieś na przykład jechaliśmy z imprezy firmowej na zakupy do sklepu z jedną osobą autokarem, no to jest taka historia, tylko no, nie mogę opowiadać.
Okej, rozumiem, że ten jeden był zachwycony, tak?
Ten jeden i reszta cała też była zachwycona. No,
rozumiem.
Wszystko wynikało z prostej rzeczy, że zrobił zakupy dla wszystkich.
Tak, no specyfika, no ale to jest mnóstwo takich przykładów. Jeśli jeszcze będzie możliwość później, to ja sobie na pewno przypomnę.
To tyle pierwszej części wywiadu. Wkrótce ukaże się część druga, więc zapraszam. Do usłyszenia.